Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Rada Polityki Pieniężnej zostawiła bez zmian stopy procentowe. Dziś poznamy uzasadnienie tej decyzji. Polska drugim krajem na świecie z największym spadkiem realnych płac. Na ile przywiązywać się do takich danych statystycznych? Kiedy sytuacja może się poprawić i jak duże możliwości będzie odbicie po takim spadku? Co drugi Polak planuje oszczędzać na ogrzewaniu, jednak nie bierzemy w tym pod uwagę znaczenia nowoczesnych technologii, jak to zmienić. A poza tym konsument będzie lepiej chroniony. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę. O tym wszystkim mam nadzieję porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Kazienko, niezależny ekspert, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Rady Polityki Pieniężnej. Wczoraj dosyć późno podjęła decyzję. Okazało się, że nie podniosła kolejnych, chyba bodaj trzeci raz, stóp procentowych. I tak ta najważniejsza stopa procentowa NBP wynosi nadal 6,75%. Depozytowa, to ważne dla tych wszystkich, którzy oszczędzają pieniądze w bankach na kontach, 6,25%. Procent. Czy to panów zdaniem koniec podwyżek stóp procentowych?
Tego chyba nikt nie wie, ale możemy się zastanowić, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższyła. No wydaje się, że wszystkie stawiane cele, a tak naprawdę te cele są dwa, to znaczy zmniejszenie obrotu, znaczy ilości pieniądza na rynku przez dużo gorszą dostępność kredytów, to pierwszy cel, który został osiągnięty. W związku z tym oczywiście maleje konsumpcja, ludzie zaczynają oszczędzać i to był jeden cel stawiany. Drugi to oczywiście umocnienie złotówki w stosunku do walut. A propos eksportu i handlu, też wydaje się został lokalnie przynajmniej osiągnięty. I to z perspektywy Polski. Natomiast z perspektywy geopolitycznej no trudno cokolwiek krokować. Oczywiście, że jeżeli w styczniu, lutym, jako że jesteśmy krajem frontowym, zacznie się coś dziać pomiędzy Rosją, Ukrainą, co będzie w inny niż dotychczas sposób rzutowało na nas, no to jeżeli kurs znowu zacznie iść do góry, złotówki w stosunku do walut, to będziemy pewnie mieli sytuację, gdzie te stopy trzeba będzie podnosić. Natomiast wydaje mi się, że na dzisiaj intencja jest taka Rady Polityki Pieniężnej, że te stopy podnoszone nie mają być, ewentualnie mają maleć w zależności, tak jak mówiłem przed chwilą, od tej sytuacji geopolitycznej.
Maciej Kozienko.
No jak widać, Rada Polityki Pieniężnej obserwuje na chwilę obecną, co się dzieje na rynku. I też pewnie chodzi o to, żeby nie zdusić tego rozwoju, który jeszcze jakiś tam jest, można powiedzieć. Zatem chodzi o to, żeby ten pieniądz był w miarę dostępny. Myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku chyba przebijemy te magiczne 20% i wówczas inflacji. Być może będzie właśnie, tak, inflacji, wówczas będzie być może właśnie kolejna jakaś decyzja w tej sprawie. Znawcy tematu twierdzą, że może to już jest jakby jedna z ostatnia podwyżka i teraz będziemy już dążyli do tego, żeby schodzić z tą inflacją. Oczywiście nie potrwa to błyskawicznie, ten 23 rok raczej będzie dalej dwucyfrowa i myślę, że dopiero w 24, tak jak Rada Polityki Pieniężnej prognozuje ten cel inflacyjny być może w 25, tak? Ale to nie do 2,5%, to pewnie będzie też kilka procent. Oczywiście tu, co powiedział rozmówca, wszystko zależy od tego, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą i na rynku paliw, bo to są jakby główne powody, które można powiedzieć rzutują na tą inflację w tej chwili.
Ja tylko dopowiem, że jak rozmawiamy, inflacja jest jakby tylko jednym z parametrów, na których chcemy walczyć. Jakby na drugiej szali jest zawsze rozwój gospodarczy. Teraz im mniej jest tego pieniądza, im mniejsza dostępność do kredytów. Nie mówię o kredytach konsumpcyjnych albo hipotecznych, tylko takich dla
przedsiębiorców,
spółek. Tym oczywiście mamy problem z drugiej strony z ich rozwojem. No i o ile już wszyscy wiemy, że w pierwszym kwartale 2023 będziemy w ciężkiej recesji, o tyle jest jeszcze jakaś nadzieja, że w czwartym kwartale być może jakby rok zakończymy wyjściem z tej recesji i stąd niepodwyższanie i podwyższanie tych stóp procentowych w banku.
No na pewno środki na rozwój oczywiście ważna rzecz, aczkolwiek tutaj obserwowaliśmy w ostatnich latach dosyć duży udział kapitału własnego właśnie tego średniego biznesu, polski kapitał, ale tutaj jest też kwestia jednak kosztów produkcji, czyli kosztów energii, które jednak są nieprzewidywalne. Tutaj przed spotkaniem rozmawialiśmy i mówiliśmy sobie, że rzeczywiście to jest wróżenie z fusów, co się będzie działo na rynkach energii. Zatem te koszty energii po prostu będą bardzo mocno rzutowały na rozwój.
To teraz jeszcze o pieniądzach. Polska z drugim największym spadkiem realnych płac na świecie wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, na który powołuje się Forsal.pl. Jesteśmy pod tym względem zaraz za Nikaraguą. Globalny kryzys inflacyjny w połączeniu ze słabym wzrostem gospodarczym i niepewnością doprowadziły do spadku realnych płac na całym świecie, piszą autorzy tego raportu. Globalne, realne, miesięczne płace spadły w tym roku średnio prawie o 1%, co oznacza pierwszy spadek realnych zarobków w skali globalnej w XXI wieku. No, w Polsce ten spadek wyniósł prawie 7%, Nikaragua 7,5%. No i na ile przywiązywać się do tych danych statystycznych?
To chyba patrz to, co mówiliśmy wcześniej. Wbrew pozorom te dwa tematy są ze sobą mocno skorelowane. My jakby jesteśmy, z jednej strony, trzy ważne rzeczy. Jesteśmy dość w dużej inflacji, to pierwsze. Drugie, jesteśmy krajem frontowym.
Trzecie, przyfrontowym. Zostanie. Niedługo.
Okej, przyfrontowym. Przyfrontowym. Chociaż rakieta jakaś się zapodziała. I jeszcze do tego trzecia rzecz ważna. Mamy własną walutę, która w stosunku do innych krajów europejskich, zwłaszcza zachodnich, no nie jest złotówka, a nie euro, także mamy jakby trzy parametry, którymi możemy regulować. I oczywiście, że przy efektywnie gdzieś koło inflacji, która jest pewnie bardziej na poziomie, już tak zależy co do koszyka inflacyjnego włożymy, ale mierzona, myślę, że rzeczywista jest bardzo zbliżona do 20%, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jakby nie ma atmosfery, to co mówiliśmy przed chwilą, czyli jeżeli nie są dostępne kredyty, firmy się małe i średnie zwłaszcza nie mogą rozwijać, no to nie ma też za bardzo, kolokwialnie mówiąc, klimatu do podwyżek. W związku z tym ta płaca no, gdzieś tam została zamrożona bardziej, a efektywnie spadła, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, wzrosty cen też energii, benzyny i wszystkiego wokół.
Absolutnie, to są naczynia połączone tutaj, jakby nie ma przypadku, że coś tam się dzieje w kwestii inflacji, a w kwestiach płac jest konstans. Też należy pamiętać, że jednak w Polsce, i to jest jakby słuszna rzecz, przebywa ponad 2 miliony Ukraińców. I to są osoby, które także świadczą pracę tutaj. I często są to konkurencyjne, można powiedzieć, stawki dla tych osób, tak? Więc po pierwsze właśnie pojawiło się też sporo pieniędzy na rynku w związku ze świadczeniami, które są wypłacane naszym gościom z Ukrainy. No ale także, tak jak powiedziałem, świadczą pracę, są wypłacane właśnie świadczenia 500+, tak, i inne. Więc to wszystko rzutuje na to, że raz mamy dużo pieniędzy na rynku, a dwa jest także też sporo tych rąk do pracy.
No to teraz spróbujmy, jak już wróżymy z fusów, kiedy ta sytuacja może się zacząć poprawiać?
Ja tylko dopowiem i tutaj chyba moglibyśmy wspólnie się zastanowić, no bo w tych wszystkich parametrach, o których mówimy, dziwne jest, że cały czas bezrobocie się nie zmienia. To znaczy, to bezrobocie cały czas jest minimalne. Osobiście prognozuję i wręcz nawet oczekuję, że ono troszeczkę wzrośnie w pierwszym, drugim kwartale następnego roku, no bo ożywiłoby to znacząco gospodarkę. Jeżeli chodzi o ten mój sektor, w którym ja się obracam, nowotechnologicznym, no to w tej chwili właściwie naturalne jest to, że dowolna inflacja jest pokrywana przez wzrost wynagrodzeń, czyli jest antytezą tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Jest grupa, która jakby nie dotyczy. Ta inflacja jest, każdy z ludzi, którzy pracuje w tych nowych technologiach, a przynajmniej znamienita większość, idzie w auto i automatycznie prosi o podwyżkę i tą podwyżkę dostaje. Co jest troszeczkę na tle innych zawodów, innych grup patologiczne, wykrzywia też rynek i myślę, że wzrost jakiś nieznaczny bezrobocia byłby bardzo wskazany. Dziwię się, szczerze mówiąc, we wszystkich analizach, które czytałem, cały czas to bezrobocie jest takie, jakie jest i się utrzymuje.
Mimo tego starzejemy właśnie, się. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Dużo osób odchodzi z pracy i przed nami w ciągu kolejnych lat, zdaje się, z jakiegoś opracowania wynikało, że 500 000 osób rocznie będzie odchodziło.
No tak, ale mamy zastrzyk, tak jak przed chwilą pan mówił, rozmówca, że mamy zastrzyk w Ukraińcach, bo to jednak duża część tych ludzi zasiliła i po prostu podjęła pracę. I to jest jedna rzecz. Więc dla mnie to jest zastanawiające. Czemu to bezrobocie nie spada? To takie otwarte pytanie.
No ja bym z kolei nie chciał, żeby wzrosło bezrobocie, dlatego że to jest bardzo negatywne zjawisko z punktu widzenia społecznego, tak? Ludzie tracą motywację, popadają w depresję, więc nie jest moim oczekiwaniem, żeby bezrobocie wzrosło.
I będą tracić domy, biorąc pod uwagę, jak wysokie raty płacą.
Dokładnie.
Za mieszkania.
No i tak będą. No powiedzmy sobie to otwarcie. Znaczy, jeżeli w tej chwili, bo to przecież rozmawialiśmy chyba ostatnio, albo gdzieś ja czytałem jakieś takie zestawienie, zdaje się, że liczba w tym miesiącu udzielonych kredytów hipotecznych jest najniższa od 12 lat, jeżeli nie wcześniej nawet, co oznacza, że to nawet w ilości bezwzględnej było podawane, zdaje się, zostało udzielone 12 chyba tysięcy kredytów w skali 32-milionowego kraju, co jest bardzo małą ilością. No a wiemy, że te mieszkania, ceny mieszkań były przecież olbrzymie i absolutna większość ludzi kupowała je w kredytach, które jeżeli wzrosły 100%, to w naturalny sposób widzę to ostatnie pytanie, że płace nie wzrosły. No po prostu część tych ludzi nie będzie stać na spłacanie kredytów, mówiąc wprost. No to nie ma od tego ucieczki.
Zatem realny spadek wynagrodzeń bardziej akceptowalny od większego bezrobocia. Takie moje zdanie w tej mierze. I trzeba też sobie jakby zdać sprawę z tego, że mamy albo jesteśmy na przedprożu recesji i to są trudne czasy. I w tych trudnych czasach po prostu musimy się pogodzić z tym, że nam się też troszeczkę pogorszy życie. Oczywiście klasa biznesu wysoko zarabiająca najmniej odczuje tego, tak? Klasa średnia trochę odczuje. Najbardziej odczują ci najbardziej ubodzy. I tutaj jakby musimy wszyscy ponieść solidarnie jakąś taką odpowiedzialność i jakby zgodzić się z tym, że niestety właśnie te realne zarobki nie będą rosły, a może nawet będą malały i po prostu próbować przetrwać, czyli być bardziej powściągliwym w różnych kwestiach konsumpcyjnych.
Mm-hmm. A kiedy panów zdaniem to może się poprawić?
To faktycznie wróżenie troszeczkę, ale no gdzieś tam wszyscy, jak czytamy, mówimy, rozmawiamy oficjalnie, nieoficjalnie. Wszyscy wskazujemy koniec 23 jako roku 2023 jako jakiś możliwy przełom. Tyle, że pamiętajmy, no, pewnie do znudzenia będziemy powtarzać, że to wszystko zależy od sytuacji na świecie, bo mówiliśmy tylko z perspektywy kraju przyfrontowego, jak pani redaktor powiedziała, z Ukrainą i Rosją. Natomiast konflikt na dzień dzisiejszy właściwie jest globalny, no bo mamy olbrzymi problem na Morzu Południowochińskim między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Mamy dość zapalną sytuację między Turcją a sąsiadami. Jest jeszcze sprawa Japonii. Także to sytuacja nie była według mnie tak poważna od kryzysu kubańskiego i trzeba to, a z drugiej strony mamy absolutnie po raz pierwszy tak zglobalizowaną gospodarkę, więc nigdy dotąd wojny nie rzutowały tak na sytuację gospodarczą poszczególnych krajów przez globalizację.
Czyli trzymamy kciuki za to, żeby wojna w Ukrainie jak najszybciej się skończyła, bo jak się skończy, radykalnie odczujemy zmianę sytuacji.
No my jeszcze mamy
lepszą.
Oczywiście, nie dość, że odczujemy zmianę, no to bardzo nakręci rozwój gospodarczy, bo przecież zdajmy sobie sprawę, że ktoś to musi odbudować.
Teraz wreszcie coś pozytywnego, panowie.
To, co my musimy zadbać i trzymam tu kciuki za wszystkich z rządu, którzy są do tego jakby oddelegowani, żeby o te interesy dbać, tak jak dbają o te interesy Niemcy, Francja, którzy bez przerwy przedstawiciele i ambasady tam rozmawiają. No i to jest nasz wspólny interes, żebyśmy jak najwięcej jako kraj, który dużo poświęcił i poświęca przez chociażby właśnie wszelkie dofinansowania dla Ukrainy i tak dalej, teraz dostali, że tak powiem, money back. To znaczy, no jak pamiętajmy o swoim interesie, mówiąc wprost.
No i miejmy nadzieję, że tak się stanie, a zazwyczaj jest tak, że po sporym kryzysie, jak się sytuacja odmienia, to ten rozwój w drugą stronę, rozwój do przodu następuje dynamicznie, więc
tak jak kolega powiedział, że rzeczywiście sytuacja jest poważna, tak jak nigdy w najnowszej historii świata, więc może być tylko dobrze już w tym momencie, pani redaktor. Więc to, o czym mówimy na przyszłość, czyli właśnie o tych perspektywach rozwojowych, odbudowy po zniszczeniach wojennych, to są te rzeczy, które będą napędzały gospodarki nie tylko Ukrainy, ale Polski, ale także całej Europy. Tak więc to jest ten dobry jakby punkt, do którego powinniśmy się odnosić.
No, będziemy silniejsi sojuszem z dużym państwem, czyli z Ukrainą. Zmieniamy temat, chociaż cały czas zostajemy w kręgu niestety związanym z oszczędnościami. Co drugi Polak planuje zaoszczędzić na ogrzewaniu domu lub mieszkania w obecnym okresie zimowym. Najczęściej myślą o oszczędzaniu osoby powyżej 50 roku życia. Mieszkańcy także wsi i małych miast. Wynika z raportu Uszczelnianie okien i portfeli. A jak przekładamy to na czyny? 65% z nas przykręca termostat w grzejnikach, 45% uszczelni okna, 36% w ramach oszczędzania energii zamierza wyłączyć ogrzewanie w części budynku lub mieszkania. A najmniej popularne sposoby, uwaga, to geotermia, tylko 2% zainteresowanych, dom inteligentny 6%, pompa ciepła 9%, fotowoltaika 15% badanych. No i o te najmniej popularne sposoby oszczędzania energii mi chodzi. Dlaczego są tak mało popularne i jak to zmienić? Bo rozumiem, że fotowoltaika jest dosyć ciężka do przeprowadzenia wśród mieszkańców miast, bloków. Chociaż to też się udaje, bo są na to przykłady, że jak się spółdzielnia mieszkaniowa dogada, to jest w stanie to załatwić.
Jakby wszystko powiedzieliśmy, to znaczy wydaje się, że jakby problem jest rozwarstwiony w zależności od uposażenia i ilości pieniędzmi, które dane
Czyli
gospodarstwo
jakby
dysponuje. Drugie, pewnie dużo mniej procentowo jakby ważone, ale pewna jakaś edukacja, która też, umówmy, jest jakoś związana z uposażeniem. Jeżeli mówimy o domach na wsiach, czy domach w mniejszych miejscowościach, no to jeżeli to są ludzie zamożni, rolnicy, myślę, że tam nie ma w ogóle kwestii tego, czy to jest pompa ciepła, czy jest to jakieś duże nowoczesne rozwiązanie, które ogrzewa gospodarstwo i dom i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o mniejszych mieszkańcach, którzy nie dysponują dużą gotówką, to jednak pamiętajmy, że wszystkie te rozwiązania nowoczesne są związane z pewną inwestycją, która się oczywiście zwraca, natomiast tu i teraz lokalnie przez najbliższe tygodnie, a taka perspektywa pewnie wielu dotyczy, 3-4 miesięcy, no najprostszym działaniem nie jest zainwestowanie 20-30 tysięcy w pompę ciepła, tylko generalnie przykręcenie, mówiąc wprost, kaloryfera i ogrzewania. No i absolutnie mnie to nie dziwi, to znaczy to można byłoby uruchamiać jakieś programy i edukować całe społeczeństwo, natomiast to będzie skutkować za rok, za 2 lata, no, a nie tu i teraz z dnia na dzień.
Ja powiem tak, myśmy byli przez lata trochę rozpuszczeni niskimi cenami energii i tutaj najpierw powinniśmy zastanowić się, jak tą energię zaoszczędzić, a dopiero później jak wprowadzić nowe źródła, to o którym powiedział kolega. Więc oczywiście edukacja w kwestii oszczędności, w kwestii naszych zachowań codziennych, wybierania optymalnych pór na wykonywanie pewnych czynności w gospodarstwie domowym. W tej chwili się mówi właśnie o tych szczytach, kiedy nie powinniśmy używać urządzeń energochłonnych, więc najpierw edukacja i zmiana naszych zachowań po prostu i takie spojrzenie trochę na rachunki. I te rachunki dopiero wzbudzają wyobraźnię i nas zmuszają do pewnych nowych zachowań. Oczywiście dzisiaj rano spoglądałem na zużycie energii w Polsce o godzinie 5 nad ranem. To było 18 tysięcy megawatów i z tego 90% to były elektrociepłownie. Czyli tutaj nie wyjdziemy w żaden sposób z problemu braku energii, wchodząc w odnawialne źródła energii, bo wiadomo, że fotowoltaika w nocy nie działa, a czasami jest też bezwiecznie, więc tych wiatraków raptem było 20 chyba megawatów, tak? Czy tam może 200 megawatów, przepraszam, tak? Ale tutaj wciąż ten węgiel pozostanie, albo te ciepłownie, elektrociepłownie pozostaną naszym głównym, że tak powiem, źródłem energii i ciepła. Musimy się zastanowić nad tym, jak dyskontować te zapotrzebowanie z węgla i z paliw kopalnych i szukać innych rozwiązań. Ten atom oczywiście jest jakby tym oczekiwaniem, które w znacznym stopniu rozwiąże ten problem, ale póki co, no to te odnawialne źródła energii owszem są, ale one nie zabezpieczą tego umownego prądu w gniazdku.
Ale czy ta sytuacja czegoś nas nauczy? I tutaj już nie mówię o takich globalnych na skalę całego kraju rozwiązaniach, ale nas, zwykłego Kowalskiego, czy do kolejnej zimy my się przygotujemy lepiej, czy docieplimy nasze budynki, uszczelnimy właśnie okna, czy w ogóle będziemy zwracać na to uwagę?
No właśnie, jak zobaczymy rachunki za energię elektryczną bądź ciepło po tym sezonie grzewczym, to natychmiast przystąpimy do inwestycji i zaczniemy inwestować właśnie przede wszystkim w ocieplenie, wymianę stolarki okiennej, być może wprowadzenie właśnie jakichś algorytmów, które będą pomagały nam tę energię lepiej zużywać, tak? Ale musimy najpierw to po prostu odczuć na własnej skórze, dopiero wtedy jakby nauczymy się, co robić dalej.
A z punktu widzenia firm? Jak sobie firmy teraz radzą? To lepiej zatrzymać pracowników w domu, o ile nie jest to związane z produkcją konieczną w miejscu firmy i praca zdalna, w związku z czym możemy w biurze zaoszczędzić trochę, czy na ogrzewaniu, czy też wybieramy biura nowoczesne, które mają nowoczesne rozwiązania i nie musimy się tutaj martwić o kwestie energetyki.
Trochę temat rzeka, a czasu coraz mniej, natomiast...
30 sekund.
30. Po 2 latach pandemii, COVID-u, siedzenia w domach, myślę, że wszyscy potrzebujemy kontaktu. Dlatego na przykład dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, a nie przez telefon rozmawiamy. Więc pewnie gdzieś tak i wiele firm tak działa. My też trochę tak działamy, ale... Nie skreślałbym i nie doprowadzał do takiej sytuacji jak w pandemii, że przez dłuższy czas ludzie się nie spotykają i pracują z domu.
Ja tylko dodam, że kilka dni temu jeden z moich gości serdecznie zapraszał swoich klientów i pracowników do biura, mówiąc, że ma świetny argument, u nas jest ciepło, mogą się państwo ogrzać, zapraszamy do rozmów w ciepłej atmosferze, także to też może być bardzo dobry argument na pozyskanie
klientów.
Tu
w Radiu Gdańsk jest także bardzo ciepło.
To zapraszamy częściej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Maciej Kazienko, niezależny ekspert, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Audycję realizowała Kasia, piekło prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, spokojnych świąt.
Partnerem audycji jest Orlen.